sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Na zegarze 7 minut po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Mamy niedzielę, 14 dzień lipca. Do 20 pracują dla Państwa realizujący program Paweł Kretkowski, a w studiu
Grzegorz Hołasik
i Krzysztof Retajczak. Do 20 powrócimy do tematyki piłkarskiej i to w różnych kontekstach, między innymi o perypetiach, także tych obiektowych związanych z pierwszoligową piłkarską ekipą poznańskiej Warty. Zajrzymy do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, do wydziału, który zajmuje się ewidencją, całymi rozgrywkami, bo przecież już niebawem startuje także sezon w regionalnych ligach futbolowych, także w naszej Wielkopolsce. Będzie o piłce nożnej kobiet, zajrzymy także do Fogo Futsal Ekstraklasy w takim ujęciu organizacyjnym, ale także z kontekstem regionalnym. Spotkamy się także i porozmawiamy o piłkarskim sędziowaniu, ciesząc się z tego, że w ekipie naszego eksportowego arbitra Szymona Marciniaka jest także sędzia z Wielkopolski, pan Adam Kupcik. A około 19.45 zaprosimy Państwa na kolejny odcinek naszego co dwutygodniowego magazynu Automoto Pyrlandia. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli.
Carlos Alcaraz wygrał wielkoszlemowy turniej tenisowy na kortach Wimbledonu. W finale Hiszpan pokonał Serba Nowaka Dziokowicza 6-2, 6-2 i 7-6. Na korcie centralnym o tytuł gra teraz Jan Zieliński. W finale mixta Polak w parze z Xi Shu Wei z Tajwanu mierzą się z Santiago Gonzalesem i Giuliano Olmos z Meksyku i w pierwszym secie para z Polakiem prowadzi 4-3. Dziś poznamy oczywiście piłkarskiego mistrza Europy o 21:00. Na Stadionie Olimpijskim w Berlinie Hiszpania zagra z Anglią. Tymczasem w Copa America, czyli w Mistrzostwach Ameryki Południowej, w Stanach Zjednoczonych rozgrywanych Urugwaj po rzutach karnych pokonał Kanadę w meczu o trzecie miejsce. W regulaminowym czasie było 2-2. W finale Argentyna zmierzy się z Kolumbią. Ten mecz o drugiej nadchodzącej nocy naszego czasu. W ostatnim meczu międzynarodowego turnieju koszykarek w Poznaniu reprezentacja Polski przegrała z Portugalią 61-65. Wcześniej Niemki po dogrywce wygrały z Portorykankami 73-70. Przypomnę, że Polki wczoraj przegrały z Niemkami, a w piątek z Portoryko wygrały. Z kolei nasza reprezentacja siatkarzy przygotowuje się do Igrzysk Olimpijskich. W ostatnim meczu memoriału Huberta Wagnera w Krakowie Polacy grają ze Słowenią i po pierwszym secie prowadzą 1-0. Ten set wygrany przez biało-czerwonych 25-20. Pia Skrzyszowska uzyskała najlepszy czas w karierze 12 sekund i 37 setnych i zajęła drugie miejsce w biegu na 100 metrów przez płotki podczas meetingu w szwajcarskim La Chaux-de-Fonds. Wygrała Nadine Wieser, która poprawiła własny rekord Holandii na 12 sekund i 36 setnych. Tyle wynosi też rekord Polski. Zatem Skrzeszowskiej do rekordu Grażyny Rapsztyn brakuje 0,01 sekundy. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Słoweniec Tadej Pogacar wygrał 15 etap kolarskiego Tour de France i powiększył przewagę nad najgroźniejszymi rywalami. Na finałowym 16-kilometrowym podjeździe lider wyprzedził najlepszego w dwóch poprzednich edycjach Duńczyka Jonasa Fingegarda o ponad minutę oraz Belga Remco Evenepoela o blisko 3 minuty. A reprezentantka Mauritusa Kimberly Pinar wygrała 8 ostatni etap kobiecego wyścigu Giro d'Italia w klasyfikacji generalnej. Triumfowała 4 dziś na mecie Włoszka Elisa Longo Borghini. Na żużlowych torach dzisiaj 2 mecze z udziałem wielkopolskich drużyn w Krajowej Lidze Żużlowej, czyli na trzecim poziomie. Drużyna Startu Gniezno prowadzi na wyjeździe z niemieckim zespołem Landshut Devils 55-29. O 19 rozpoczęło się spotkanie w Łodzi. Arget Malesa Ostrów jedzie z tamtejszym Orłem i na razie po 2 wyścigach prowadzenie Orła 7-5. Trwa też spotkanie w drugiej ekstralidze Wybrzeża Gdańsk ze Stalą Rzeszów, 38-34, prowadzenie drużyny z Gdańska.
A propos sportu żużlowego, to już dobry moment, by teraz, patrząc także na wynik z Bawarii, Transsud MBF Landshut Ultrapur Start Gniezna przed ostatnim wyścigiem. Spokojne, wyraźne prowadzenie zawodników trenera Tomasza Pfeiffera. Zatem o gnieźnieńskim żużlu, jego także kłopotach, ale także o tym, że jest szansa, by awansować właśnie do drugiej Metal Class Speedway Ekstraligi. Najbliższe spotkanie już w sobotę na torze stadionu Przybrzeźnieńskiej z Lokomotywem Dynamburg, ale my w najbliższym wydaniu Sportowej Areny we wtorek 15 minut po 19 spotkamy się właśnie z przedstawicielami Gnieźnieńskiego klubu. Będą z nami prezes Paweł Siwiński, będzie także rekordzista Gnieźnieńskiego toru Kevin Pfeiffer. Zapraszam o starcie Gniezno w audycji Sportowa Arena o 19.15 absolutnie na żywo w najbliższy wtorek. To będzie 16 dzień lipca. A co w naszej audycji po piosence? Dzisiaj nam zaserwował playlistę typowo piłkarską Marcin Rzyski, za co dziękujemy. W końcu dzisiaj dzień finału piłkarskiego Euro 2024. No to o piłce nożnej będziemy zaczynać tę godzinę. Głównie futbolowi i futsalowi tę godzinę poświęcimy. No i najpierw zajmiemy się sprawami związanymi z pierwszoligową poznańską Wartą, ale wcześniej We Are The People, czyli nagranie z Euro 2020.
Prezes Warty Poznań, Artur Majster. Wiemy, że Warta chce wrócić za wszelką cenę do ogródka.
W tej chwili złożyliśmy pismo do komisji licencyjnej wnioskiem o możliwość grania na obiekcie zastępczym w Grodzisku Wielkopolskim. No i tak naprawdę mamy dostać, czyli liczymy, że dostaniemy gdzieś rok na to, by ten obiekt dostosować i byśmy w tym sezonie zagrać w ogródku.
Ile pieniędzy trzeba, żeby ogródek przystosować do pierwszoligowych wymogów?
Jesteśmy świeżo po tych kalkulacjach, jeszcze nie mamy konkretnych kwot, ale wydaje się, że jest to kwota pomiędzy kilka a kilkanaście milionów.
I co trzeba tutaj zrobić w ogródku, żeby mogła być pierwsza liga?
Jest wiele tych rzeczy, mniejszych i większych, ale jakby z tych kluczowych to jest kwestia uporządkowania dróg, dojścia, dojazdu i zaplecze socjalne.
Trybuna?
Jeśli chodzi o ilość miejsc na tej trybunie, to spełnia ona jak najbardziej wymogi. Trzeba ją oczywiście przejrzeć i zweryfikować, ponieważ obiekt ten stoi blisko 5 lat i jest nieużytkowany. Koncepcja jest taka, że dalej niejako liczymy na wsparcie miasta zgodnie z pewnymi deklaracjami, które padły. My też w jakimś zakresie, jeśli chodzi o te wymogi licencyjne, o te braki, część z tych rzeczy jesteśmy gotowi wziąć na siebie sami, czy też we współpracy ze swoimi partnerami z klubu biznesu. No i też oczywiście, jeśli będzie taka możliwość, będziemy szukać pieniędzy z budżetu centralnego. Sił nie brakuje, mamy nadzieję, że z tymi wszystkimi siłami, z tymi wszystkimi osobami, które są przychylne Warcie, uda się doprowadzić do tego, że Warta wróci do Poznania w tym sezonie.
Jak posłowie mogą pomóc Warcie Poznań?
No chociażby wspierać elementy przebudowy ogródka bądź jego modernizacji ze środków ministerialnych, głównie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Bartosz Zawieja, poseł Koalicji Obywatelskiej.
No ale również rozmawiać z władzami miasta, zresztą obecnie te rozmowy toczymy z panem prezydentem Solarskim. One są, bardzo bym powiedział, pozytywne, więc tutaj liczymy, że przedłożone dzisiaj problemy, które są do pokonania na linii klub POSIR, Rada Miasta w najbliższych tygodniach, no znajdą jakiś, można powiedzieć, wspólny harmonogram, aby Warta docelowo wróciła do Poznania.
A wy zapoznaliście się z konkretami, czego Warta tak potrzebuje? Ile pieniędzy na przykład trzeba?
To jest to około kilkunastu milionów złotych, z czego gro kosztów stanowią zaplecze socjalne, czyli ewentualne posadowienie kontenerów bądź jakiegoś takiego obiektu oraz droga dojazdowa. To są największe, bym powiedział, problemy kosztorysowe. Przebudowa ogródka jest również dedykowana najmłodszym adeptom, trampkarzom, juniorom Warty Poznań.
No wiemy, że pan jest kibicem, że pan lubi sport, że pan chodzi na mecze, no to trzymam za słowo, że będzie pan pilnował tych spraw Warty Poznań.
Jestem gotowy z każdym i zawsze rozmawiać, aby wszystko, co jest związane z naszą tradycją, fenomenalną historią, którą bez wątpienia, jeśli chodzi, stanowi Duma Wildy, czyli Warta Poznań. Tak, jak pan redaktor powiedział, jestem kibicem, ale również mam, jeżeli chodzi o strony, mamy korzenie wybitne warciańskie, jak mogę powiedzieć. Od strony to z drugiej strony z kolei już, więc ja wierzę, że jest miejsce dla dwóch klubów w Poznaniu, a słynne hasło, którym żyjemy od zawsze, czyli Lech King, Warta Queen, zawsze będzie miało obok siebie rację bytu. Operacja Warta w ogródku uda się przeprowadzić.
Krzysztof Olendrowicz, przewodniczący Wydziału Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Większość drużyn, także w naszych ligach regionalnych, już rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu, tej pierwszej rundy jesiennej sezonu 2024-2025. To oczywiście oznacza też dużo pracy dla Was, bo jeżeli chodzi o termin zgłoszeń, to rozumiemy, że wszystko jest zamknięte, bo już widziałem w Waszych mediach społecznościowych, na stronie internetowej podane terminarze, czyli klamka zapadła.
Klamka zapadła, natomiast jesteśmy otwarci na nowe zgłoszenia do rozgrywek seniorskich klasy B. I tutaj w ostatnich dniach 5 nowych zespołów się zgłosiło do rozgrywek. Łącznie będziemy mieć w sezonie 24-25 rekordową liczbę 140 zespołów zgłoszonych do rozgrywek klasy B. To są nowe podmioty, to są zespoły, które się reaktywowały. Dużo jest drugich drużyn. oraz przyjmujemy zgłoszenia do rozgrywek młodzieżowych, do rozgrywek lig okręgowych, w związku z tym, że też jesteśmy otwarci na to, żeby te zespoły grały w rozgrywkach. A dodatkowo dzięki temu, że mamy również wakaty, to też uzupełniamy, żeby nie było gdzieś tam meczów bez z pauzą, czy też jakichś tam ewentualnych przerw dłuższych niż to by zaplanowano jest w terminarzu.
Jeżeli chodzi o te nasze regionalne ligi, w naszym przypadku Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, najwyższą klasą jest Artboot, czwarta liga. I chyba ten sezon był o tyle spokojniejszy, że patrząc od góry, od tych lig centralnych, to tam spadków nie było na szczęście.
Tak, dzięki temu, że w trzeciej lidze wszystkie zespoły z Wielkopolski się utrzymały, to też nie skutkowało to jakimiś spadkami w czwartej lidze oraz nie przekładało się to też na niższe klasy rozgrywkowe. Też mecze barażowe dosyć sprawnie przebiegły, więc tutaj raczej wszystko zostało szybko wyjaśnione i szybko też mogliśmy zadziałać, jeżeli chodzi o przygotowanie terminarzy. Więc tutaj ta czwarta liga szybko, dosyć sprawnie zostało to zrobione i już są terminarze w systemie Extranet.
18 drużyn w tej czwartej lidze, to no, kiedyś taki pomysł, żeby była ta silna, najwyższa liga prowadzona przez Regionalny Związek Piłkarski i ten wariant się sprawdza.
Tak, ten wariant się sprawdza. Myślę, że czwarta liga jest dosyć atrakcyjnym produktem, jeżeli chodzi o nasze rozgrywki tutaj w Wielkopolsce. Te zespoły, które awansowały, czy to Noteć Czanków, czy teraz Kotwica Kórnik, myślę, że to są zespoły, które ze spokojem się utrzymają w tej trzeciej lidze w następnych sezonach. Też Pogoń, Nowe Skalmierzyce w poprzednich latach, która awansowała do tej trzeciej ligi, to też pokazuje, że czwarta liga jest mocna i zespół, który awansuje do trzeciej ligi, to spokojnie się utrzyma.
Ciekawa jest ta choinka, jeśli chodzi o seniorską piłkę, no bo mamy czwartą ligę na tym szczycie tutaj w UZPN-ie, potem trzy grupy piątoligowe, a później jeszcze te gałązki, robi się ich coraz więcej, klas okręgowych Redbox, sześć grup?
Sześć grup, później mamy dziewięć grup A klasy i też 12 grup klasy B, rekordowa liczba 12 grup, bo w poprzednich sezonach mieliśmy 11. Ta liczebność zespołów też jest większa, bo też w poprzednim sezonie mieliśmy 10 grup, 10, 11, 12, gdzieś tam 13 i 14 też się zdarzyła, a teraz to tak naprawdę minimum to jest 12 zespołów w grupie w klasie B i to pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku, że ta piłka amatorska się rozwija, także coraz więcej zgłoszeń, coraz więcej zespołów drugich drużyn, gdzie zespoły B-klasowe tworzą się rezerwy swoich pierwszych zespołów z klasy okręgowej, z klasy czwartej ligi, czy też nawet piątej ligi. Także to pokazuje, że gdzieś tam się rozwijamy już na tych najniższych szczeblach rozgrywkowych w Polsce.
Panie Krzysztofie, jakieś nowości w porównaniu z poprzednim sezonem, jeśli chodzi o, nie wiem, wymogi licencyjne, wymogi szybkiego wpisywania wyników do Extranetu? Pytam o takie sprawy banalne, które są istotne także dla kibiców, którzy tym regionalnym naszym wielkopolskim futbolem się interesują.
Zarówno Polski Związek Piłki Nożnej, jak i Wielkopolski Związek Piłki Nożnej próbuje zmieniać przepisy, ułatwiać możliwości w systemie Extranet. Też pojawiła się w ostatnim czasie aplikacja M-Zawodnik, która daje możliwość szybszego zarejestrowania się zawodnikowi, gdzie to on wpisuje dane rejestracyjne zawodnika do Extranetu. Dzięki temu klub widzi tego zawodnika, nie musi generować formularza rejestracyjnego w wersji papierowej, tylko wszystko jest zautomatyzowane. Myślę, że to jest dosyć duże ułatwienie. Też Wielkopolski Związek Piłki Nożnej na czele z prezesem Pawłem Wojtalą też przygotowują zmiany dotyczące regulaminu rozgrywek, żeby gdzieś też to ułatwiać. Gdzieś tam też są wątki poruszone dotyczące cudzoziemców, żeby wszyscy byli amatorami, bo to też nie ukrywajmy, że sytuacja polityczna na wschodzie gdzieś tam powoduje to, że jest dosyć trudno pozyskać czy to Ukraińców, czy jakichś innych zawodników. Więc też widzimy te problemy, z którymi się kluby zmierzają i próbujemy rozwiązać i próbujemy to pomagać. Na tyle, na ile oczywiście jest to możliwe.
To jest modne słowo, transfery oczywiście piłkarskie. Odnosimy się głównie w kontekście Ekstraklasy, Fortuna pierwszej ligi, ale ruch między tymi klubami też jest, też macie co robić. Właśnie wspomniał pan o tej rejestracji chociażby.
Tak, zgadza się. No, my jako Wielkopolski Związek Piłki Nożnej około 8,5 tysiąca wniosków transferowych co rundę praktycznie rozpatrujemy. Jeżeli chodzi o właśnie okno letnie, to mamy tak naprawdę około 8,5 tysiąca tych wniosków transferowych. One dotyczą generalnie od ekstraklasy po te najniższe klasy rozgrywkowe, czyli B-klasy, grupy młodzieżowe. Tutaj dosyć duży jest ten ruch transferowy. W Wielkopolsce są dwie osoby za to odpowiedzialne. To też wynika z reform, które my sobie wewnętrznie w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej przeprowadziliśmy. I to się sprawdza. Więc myślę, że też staramy się pomagać klubom. Też te wszystkie informacje, wzory dokumentów staramy się udostępniać na naszych stronach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, czy też w innych mediach społecznościowych. Też jesteśmy otwarci na telefony, na różne pytania klubów, jesteśmy dostępni. Oczywiście też jest problem, jeżeli chodzi o obliczanie ekwiwalentów za wyszkolenie, no bo wiadomo, gdzieś te środki finansowe kluby mają ograniczone, chcą gdzieś tam zaoszczędzić kilka złotych albo też się wzbogacić. Też staramy się odpowiadać na różne pytania i zawiłości przepisowe, które są ustanowione przez Polski Związek Piłki Nożnej. Pracy jest dosyć dużo. Jeżeli ktoś chce, to może się kontaktować, jeżeli chodzi o transfery, czy to z Arkadiuszem Skuzą, czy to bezpośrednio ze mną. I my tutaj te pytania i te zawiłości prawne rozwiązujemy.
Przyglądamy się także kobiecej piłce nożnej w naszym regionie w Wielkopolsce i chyba nie możemy do końca wszystkiego sprowadzać do takiej oceny tego sezonu, tego co przed nami, jeśli chodzi o spadek z Orlen Ekstraligi kobiecej piłki nożnej ekipy Medyka Kolin, no bo to boli drużyna z ogromnymi tradycjami, klub z ogromnymi tradycjami. Spokojna, dobra gra w pierwszoligowym towarzystwie Lecha UM Poznań i Średzkiej Polonii. Jak na to spogląda na ten seniorski kobiecy futbol Wiktoria Łabęcka?
Sam spadek Medyka jest pewnym ciosem dla całej wielkopolskiej piłki kobiecej, bo tak jak padło, ogromna historia i tradycja. Myślę, że ta pierwsza liga ogólnie robi nam się bardzo ciekawa, bardzo wielkopolska. Cztery zespoły, bo ponieważ będzie to w przyszłym sezonie Lech, Polonia Środa Wielkopolska, Junotrans Stary Oborzyska, czyli Beniaminek i właśnie wspomniany Medyk. Jestem też po ciekawej, myślę, rozmowie gdzieś, podczas której padły rozważania, jak ta liga może wyglądać i myślę, że zarówno Lech, jak i sam Medyk być może nawet będzie miał na Lech, jestem przekonana, że będzie miał ochotę tutaj na awans. Gdzieś może trochę trudniejsza droga czeka Junotrans Stary Oborzyska, która będzie Beniaminkiem, który musi się otrzaskać po prostu z tą ligą, a naprawdę ta liga wygląda na mocną, aczkolwiek myślę, że jako kibice piłki kobiecej w Wielkopolsce możemy sobie sporo obiecywać po tym sezonie.
No właśnie, Stary Oborzyska, niewielki ośrodek, ale za to z kapitalnym zapleczem, jeśli chodzi o boiska, o taki ośrodek sportowy, no i chyba taką wytrwałą, cierpliwą, trenerską pracę, która doprowadziła do tego przedostatniego ligowego szczebla. Brawa dla nich.
Zgadzam się, tak. Myślę, że jest to przykład ośrodka bardzo mądrze rozwijanego, z dobrą bazą, który też pokazuje, jak ważne jest wsparcie takiej lokalnej społeczności, bo wiemy, że Stare Oborzyska całą tą piłką w wykonaniu pań długo gdzieś walczyły o awans do drugiej ligi wówczas, w trzeciej ligi najpierw gdzieś tam Lech, później inne zespoły im stały też na przeszkodzie, no ale gdy weszły już do drugiej ligi, to bez większych skrupułów, bodajże nawet bez porażki i to już któryś rok u siebie nawet awansował bez problemu do tej pierwszej ligi. No właśnie pytanie tylko teraz, jak poradzą sobie z tym przeskokiem, bo wiemy, że przeskok między drugą a pierwszą ligą już może dać się we znaki, więc myślę, że przede wszystkim tutaj pierwsze, co gdzieś zapewne, o czym myślą w Starych Oborzyskach, to wzmocnienia personalne, które na pewno przydadzą się po prostu w walce o wyższe cele.
Te ligowe awanse drużyn, o których wspomniałeś, nie biorą się z niczego, bo także jeśli chodzi o na przykład te kobiece, dziewczęce reprezentacje Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, i to jest też systematycznie prowadzone i efekty przynosi.
Tak, nasza reprezentacja to lat 15 dziewcząt, brązowy medal. Myślę, że to jest rocznik, po którym spodziewaliśmy się jeszcze więcej, ale bardzo cieszy nas to, że te zespoły są regularne, że co roku włączamy się do walki o najwyższe cele. No i cały program szkolenia Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej pokazuje, że ta praca u podstaw jest niezwykle ważna, począwszy od naszych programów, nie wiem, Dziewczyny to piłki, gdzie dziewczynki w wieku wczesnoszkolnym, klasach 1-3 już mają pierwszy kontakt z piłką, bardziej przez zabawę z samą piłką, z elementami piłki nożnej, ale jednak próbujemy zaszczepić w nich tą pasję i myślę, że ogólnie patrząc na to, co dzieje się w Polsce, to takich programów jest coraz więcej i to cieszy, bo dążymy do podniesienia liczby tych piłkarek, bo jak to mawia Nina Patalon, potrzebujemy 100 tysięcy piłkarek i nie chodzi o to oczywiście, że nie wiem, ilość równa się jakość, ale oczywiście przy coraz większej liczbie dziewczynek po prostu jest z czego wybierać, konkurencja rośnie, a co za tym idzie sam poziom.
To To zróbmy jeszcze taką malutką puentę, właściwie klamrę tej naszej krótkiej rozmowy na temat kobiecej piłki nożnej. Zaczęliśmy od spadku medyka Colin. W koszulce tego klubu długo, długo, długo biegała Ewa Pajor, no i teraz będzie biegać w koszulce Barcelony. Niesamowita rzecz.
Świetna sprawa, myślę, dla całej kobiecej piłki. Bardzo żałuję, że odnoszę wrażenie, o ten temat jeszcze bardziej się nie przebił do mainstreamu, bo myślę, że naprawdę w historii kobiecej piłki w Polsce nie było takiego wydarzenia. Tak, Barcelona topowy klub światowy, myślę, że świetne miejsce dla rozwoju i miejsce, w którym Ewa będzie mogła dopiąć tego, czego jeszcze w swojej karierze nie ma, bo wiemy, że wiele lat w Wolfsburgu królowa strzelczyń Ligi Mistrzyń, ale jednak gdzieś zawsze troszeczkę czegoś brakowało, żeby, myślę, do takiego spełnienia całej tej kariery. Jest to zawodniczka wciąż młoda, która, myślę, będzie nas cieszyć jeszcze swoją grą przez kilkanaście sezonów i myślę, że trzeba mieć tylko nadzieję, że jeszcze to nowe środowisko, które pozwoli jej się na pewno rozwinąć, też będzie miało przełożenie być może na reprezentację Polski.
Na zegarze za 28 minut godzina 20. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. To jeszcze nie koniec naszego dzisiaj takiego wywiadowego magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. Mówiliśmy sporo o piłce nożnej, i tej kobiecej, i tej regionalnej. Za chwileczkę będzie o Fogo Futsal Ekstraklasie. Będzie także rozmowa o sędziowaniu i to na tym europejskim poziomie. No ale teraz robimy sobie maleńką przerwę i zaglądamy na żużlowe tory.
Trwa spotkanie drugiej Ekstraligi, czyli zaplecza Ekstraligi w Łodzi. Arget Malesa Ostrów prowadzi z Orłem 15-9. W innym trwającym spotkaniu Wybrzeże Gdańsk wygrywa ze Stalą Rzeszów 41-36, a w zakończonym meczu Krajowej Ligi Żużlowej, czyli trzeciego poziomu rozgrywkowego, Start Gniezno wygrał na wyjeździe z niemieckim zespołem Landshut Devils 58-32.
Tu małą korektę muszę prowadzić, bo powiedziałem, że mecz kolejny żużlowy Krajowej Ligi Żużlowej pomiędzy Ultrapurem Startem Gniezno a Lokomotivem Dyneburg odbędzie się na stadionie Przyrodzińskiej w sobotę. Nie w sobotę, tylko przyszłą niedzielę 21 lipca o godzinie 18:00. To spotkanie. No i mamy nadzieję, że na trybunach stadionu Przyrodzińskiej będzie mnóstwo ludzi. Podobnie jak naszych słuchaczy w najbliższy wtorek o 19:15, gdy o gnieźnieńskim żużlu rozmawiać będziemy w audycji Sportowa Arena. A o czym rozmawiać będziemy za niespełna 3 minuty? O Fogo Futsal Ekstraklasie, a później jeszcze spotkanie z europejskim sędziowaniu. Na razie jesteśmy w pełni słońca, w pełni wakacji letnich, dużo wydarzeń na otwartych stadionach, ale rozmawiamy także o futsalu. Komisarz Fogo Futsal Ekstraklasy Miłosz Łądka. To wróćmy jeszcze na chwileczkę do zakończonego sezonu i tej postawy wielkopolskich drużyn, czyli ekipa GI Malepszy Leszno i zespół Red Dragons Pniewy. Poza playoffem Pniewianie, twarda walka o medal w wykonaniu leszczyńskiej ekipy. Szczęście było blisko, medalowe.
Upragnione sukcesy były bardzo blisko, zarówno w Pniewach, jak i w Lesznie. W Pniewach mamy na myśli oczywiście awans do fazy play-off, bo tak włodarze pniewskiego klubu deklarowali się przed sezonem, że to jest ich cel na zakończony sezon. Walczyli o ten awans tak naprawdę do ostatniej kolejki i z perspektywy tych niewielkich różnic punktowych, które dzieliły ich od top 8, mówię tutaj o dwóch punktach, bardzo bolą te porażki z drużynami z dołu tabeli, które się jeszcze na jesień odbyły, czyli mam tutaj na myśli między innymi mecz w Pniewach z Jagiellonią Białystok, gdzie te punkty tak naprawdę mogłyby dać Pniewianom przepustkę do playoffów. No ale tego już nie wrócimy. Pomimo tego miejsca poza playoffami, myślę, że dużo dobrego futsalu w Pniewach zawodnicy pokazali. Jest to też dobry prognostyk na kolejne sezony, ponieważ pewną filozofię klub prezentuje. Stawia na lokalnych zawodników. Łączy młodzież bardzo utalentowaną w Pniewach z doświadczonymi zawodnikami. Także myślę, że to jest droga dla nich na kolejne sezony i jak znam działaczy, to na pewno ten skład wzmocnią i dalej będą się w kolejnych sezonach bili o coś więcej niż tylko utrzymanie i gdzieś tam walkę o play-offy do ostatnich kolejek rundy zasadniczej. Także myślę, że w Pniewach z optymizmem mogą patrzeć na kolejny sezon. Jeśli chodzi o GI Malepszy Futsal Leszno, myślę, że kolejny fantastyczny sezon w wykonaniu leszczynian. Efektowna gra, dużo goli strzelonych w meczach zarówno wyjazdowych, jak i domowych. No i oczywiście poza efektowną grą i aplauzem kibiców w słynnym trapezie leszczyńskim poszły za tym fantastyczne wyniki. Oczywiście do upragnionych medali zabrakło, niewiele co prawda, mniej niż w zeszłym sezonie, ale czwarte miejsce w tak silnej lidze i walka do ostatnich meczów o top 3 i o medale w Focke Futsal Ekstraklasie to musi budzić uznanie. No i nie można zapominać o rozgrywkach Pucharu Polski, gdzie dopiero finał z Piastem Gliwice został przegrany, ale też po fantastycznej walce, zwłaszcza w pierwszym meczu w trapezie, i naprawdę niewiele zabrakło, aby futsal w Lesznie zakończył ten sezon z pucharem. Także myślę, że zdecydowanie pozytywny sezon w ich wykonaniu. Tak samo znam działaczy w Lesznie, wiem, że są to bardzo ambitni ludzie, już się zbroją na kolejny sezon. Zresztą hitowy transfer jak na warunki futsal ekstraklasy. Mam tutaj na myśli przejście Adriana Skrzypka właśnie z Pniew do Leszna, czyli tutaj taki wewnątrz wielkopolski transfer. Śmiało można lokalnym hitem określić, także jasno tutaj to pokazuje ambicje zarówno samego zawodnika, jak i klubu z Leszna.
Jeżeli chodzi o klubową piłkę nożną i występy w europejskich pucharach, no to na razie nie mamy tam wielkopolskich drużyn. Zagra ekipa rekordu Bielsko-Biała w tych rozgrywkach europejskich, ale ja chcę przeskoczyć szybko do polskiej piłki nożnej futsalu reprezentacyjnego. Zakończony cykl na mundialu, niestety nie zagramy.
Niestety nie zagramy, było niezwykle blisko. Kadra Błażeja Korczyńskiego walczyła dzielnie w barażach. Fantastyczny pierwszy mecz w Koszalinie przy komplecie publiczności. To naprawdę niesamowita atmosfera futsalowej reprezentacji, zwłaszcza właśnie w tych meczach w Koszalinie, gdzie ten komplet publiczności zawsze jest. Niezły mecz z Chorwacją zarówno u siebie, jak na wyjeździe, ale no, pokazał ten dwumecz, że troszeczkę nam jeszcze brakuje, aby na ten mundial awansować, ale myślę, że każdy kolejny rok to będzie rozwój tej dyscypliny w Polsce, który będzie się również przekładał na poziom reprezentacji.
Trwają zgrupowania, bo też zaczynają się kolejne eliminacje jesienią, prawda?
Tak jest. Niestety na mundial nie jedziemy, ale już myślę, że kadra jest myślami powoli przy kolejnych meczach mistrzowskich. Mam tutaj na myśli eliminację Euro 2026. W niedawnym losowaniu trafiliśmy do grupy razem z drużynami Słowacji, Mołdawii i Turcji. I tutaj początek tych eliminacji już jesienią. Mam tutaj na myśli zaraz po mundialu w listopadzie i w grudniu pierwsze mecze. Także myślę, że już tutaj w tę stronę kadra powinna patrzeć.
Jest szansa, by któryś ze spotkań eliminacji Euro odbył się w Wielkopolsce?
Myślę, że nie ma jeszcze takiego kalendarza. Obecnie, patrząc z organizacyjnego punktu widzenia, UEFA wylosowała grupy. Poznaliśmy terminarz. Musimy poznać jeszcze ramowy terminarz. Znamy, musimy poznać dokładny terminarz spotkań. Nie wiemy jeszcze, kiedy będziemy gospodarzami poszczególnych meczów i jakim cyklem się będzie to odbywało. Także myślę, że w najbliższych tygodniach będzie to jasne.
Tyle na razie o futsalu i robimy taką klamrę. Zaczynaliśmy od piłkarskiego Euro 2024, 21. finał Hiszpania kontra Anglia. Myśleliśmy, że Szymon Marciniak i jego cały zestaw sędziowski poprowadzi to finałowe spotkanie. Jest inaczej. Marciniak będzie arbitrem technicznym, prowadzi francuski sędzia Telexier ten wielki finał pomiędzy Anglikami i Hiszpanami, ale my też mamy swoje wielkopolskie powody do dumy. Posłuchajmy zatem kolejnej rozmowy.
Na pewno sporym wydarzeniem dla wielkopolskiego środowiska piłkarskiego i sędziowskiego jest osoba Adama Kupsika, który jest w zespole Szymona Marciniaka w roli asystenta. Naszym gościem jest Piotr Idzik, pierwszoligowy sędzia z Poznania.
To jest ogromna sprawa dla nas wszystkich. Myślę, że Adamowi udało się zachować taki fajny balans między życiem rodzinnym, zawodowym i sędziowskim. I dzięki temu gdzieś nie nakładał na siebie tych obciążeń. Każdy zaczyna jako sędzia główny, równolegle jeździ na linii jako sędzia asystent. I to zazwyczaj jest tak, że jeździmy jako asystenci trochę wyżej, a trochę niżej jeździmy z gwizdkiem. I tak też było w przypadku Adama. I Adam cały czas chciał być również sędzią głównym. Tutaj też się specjalizował, tutaj się też rozwijał. I pewnego dnia przyszła propozycja z Polskiego Związku Piłki Nożnej do naszego biura w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, że PZPN rozpoczyna tworzenie programu KOR dla asystentów i szuka perspektywicznych młodych sędziów, którzy mogą się sprawdzić. I taką propozycję dostał Adam. Chwilę rozmawialiśmy nawet wspólnie na ten temat. Adam chciał być też sędzią głównym. ale to jest kolejny przykład, który pokazuje, że trzeba łapać chwilę, łapać te okazje, które się w życiu zdarzają. No ale oczywiście wyszło to, co zazwyczaj u Adama, czyli po prostu wygrał tę rywalizację, a na pewno był w pierwszej dwójce. Co go wyróżniało, to ta odporność psychiczna i mentalna, bo faktycznie muszę przypomnieć, że moment, kiedy Adam wchodził na ten najwyższy poziom, to był czas, kiedy w Wielkopolsce my nie mieliśmy sędziego ani w Ekstraklasie, ani w tamtym momencie nawet w pierwszej lidze, więc na dobrą sprawę Adam w tamtym momencie przecierał szlak.
Co musi wyróżniać sędziego liniowego?
Chyba powtórzę, że ta odporność psychiczna, tak? Czyli wychodząc na boisko nie można kalkulować, nie można się zastanawiać. Zresztą sędziowie, asystenci często mówią, że pierwsza myśl jest najważniejsza, bo często jest tak, że oko ludzkie bywa złudne i pierwsze wrażenie mówi, że nie było spalonego, ale gdy człowiek zaczyna się na tym dłużej zastanawiać, mówi, no nie, no musiał być tam spalony, przecież to była taka duża odległość. I sędziowie, asystenci często mówią, pierwsza decyzja jest ważna, więc odporność psychiczna, nie zmieniać.
Sędziowie na boisku myślą o tym, że mają w razie czego za sobą VAR?
Sędzia musi to wyrzucić z głowy, bo jeżeli sędzia zacząłby kalkulować, że mamy VAR i VAR mnie zawsze naprawi, no to decyzje byłyby nie w tempo, byłyby spóźnione, no i w pewnym momencie zaczęłyby się pojawiać błędy. VAR jest fajną sprawą na koniec meczu, kiedy możemy otworzyć gazetę i przeczytać, że wszystko było ok i że nie było skandalu, natomiast na samym boisku trzeba podejmować decyzję.
Wiemy już, jak Adam Kupsik trafił do sędziowania w Ekstraklasie, ale trafić na dużą imprezę to jest kolejny wielki moment, kolejna wielka chwila i trafić do sędziego Marciniaka. Jak tam trafił?
No trzeba powiedzieć, że Adam bardzo dobrze potrafi się odnaleźć w każdych okolicznościach i z każdym znaleźć wspólny język. Trzeba zaznaczyć, że swoje pierwsze kroki na arenie międzynarodowej stawiał u boku Daniela Stefańskiego. Spisywał się bardzo dobrze, więc następnym krokiem była współpraca z Pawłem Raczkowskim przez kilka lat. Dał radę, zbierał bardzo fajne noty. Aż w pewnym momencie Szymon Marciniak najprawdopodobniej stwierdził, potrzebuje takiego człowieka w swoim zespole.
Sporo meczów pan przesędziował z Adamem Kupsikiem.
Na Adama można liczyć też do tak zwanego artykułu 12, czyli to nie są tylko spalone, ale można liczyć, że pomoże również przy ocenie gry faul, czy ocenie powagi faulu, a to bardzo cenne dla sędziego głównego.
Kto wie, czy to nie decyduje o tym, że się po prostu robi karierę w takich zespołach jak u Szymona Marciniaka, albo się tej kariery nie robi.
O, chociaż Szymon to jest osobny przypadek. Krążą legendy, że Szymon sam mógłby taki mecz posędziować i jest w tym dużo, dużo prawdy. Szymonowi należy nie przeszkadzać. To fakt. Oczywiście pół żartem, pół serio, natomiast oczywiście jedna, dwie dobre podpowiedzi w meczu mogą być kluczowe.
To jest też ważne dla polskiego środowiska sędziowskiego, że mamy topowych sędziów, czy topowy zespół sędziowski na szczycie piłki nożnej.
Zdecydowanie. Co roku mamy szkolenia w Turcji, jesteśmy szkoleni przez szkoleniowców z Włoch, z Anglii. Wcześniej mieliśmy szkoleniowca z Rosji i faktycznie widać, że ich nastawienie do naszej organizacji jest zupełnie inne po tych sukcesach Szymona. Z dużo większym respektem i szacunkiem podchodzą do tego, co udało się w Polsce stworzyć i osiągnąć.
No i właśnie o to chodzi. Dziękujemy także, że mamy taki wielkopolski fajny akcent w postaci obecności w zespole sędziowskim Szymona Marciniaka, poznaniaka Adama Kupsika.
Ale czekamy na sędziego głównego w Ekstraklasie, bo mój rozmówca Piotr Idzik jest w tej chwili sędzią pierwszoligowym i jest to najwyżej sklasyfikowany chwili wielkopolski sędzia. Już powoli pniemy się do góry, ale w Ekstraklasie arbitra jeszcze nie mamy.
Te rankingi
głównego.
Są trudne do odszyfrowania, podobnie zresztą w Europejskiej Unii Piłkarskiej UEFA. Może dlatego nawet na polityczne sprawy nie prowadzi tego finału Szymon Marciniak. No to podsumowujemy sobie, Grzegorz, krótko tę niedzielę. 21 wiadomo, hit dnia, czyli finał Euro Anglia kontra Hiszpania albo Hiszpania kontra Anglia,
tak,
kto woli.
To o godzinie 21, ale właśnie zanim te emocje piłkarskie sporo się dzisiaj dzieje, to jeśli chodzi o duże imprezy sportowe, chociażby Wimbledon, męski finał dla Carlosa Alcaraza. Hiszpan wygrał z Nowakiem Dżokowiczem 6-2, 6-2, 7-6. Walczy o triumf i blisko triumfu jest Jan Zieliński, który w miksie z Shuai Shi z Tajwanu grają z Santiago Gonzalezem i Julianą Olmos z Meksyku. Pierwszy set dla polsko-tajskiej pary 6-4. W drugim secie para z Zielińskim prowadzi 3-1. Reprezentacja Polski koszykarek dzisiaj w Poznaniu przegrała z Portugalią 61-65 na zakończenie turnieju międzynarodowego, a polscy siatkarze, przygotowując się do Igrzysk Olimpijskich, grają w Krakowie. To mecz memoriału Huberta Wagnera. Po dwóch setach jest 1-1. Pierwszy set 25-20 dla Polski, drugi set 28-26 dla Słowenii. I jeszcze żużel, dzisiejsze mecze, druga Ekstraliga. Ostrowia prowadzi w Łodzi z Orłem 24-12. Natomiast w zakończonym spotkaniu Krajowej Ligi Żużlowej Start Gniezno wygrał na wyjeździe z niemieckim zespołem Landshut Devils 58-32.
W sportowej arenie we wtorek o 19:15 właśnie o starcie Gniezno, między innymi z prezesem Pawłem Siwińskim i rekordzistą gnieźnieńskiego toru z ekipy czerwono-czarnych Kevinem Pfeifferem. Magazyn piłkarski Kolejorz, czwartek 17:15. Specjalna audycja w sportowym rytmie za tydzień o 17:05. Wcześniej plenerowe studio przed spotkaniem Lecha z Górnikiem. Sama transmisja meczu Lech-Górnik w pierwszej kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy za tydzień, w niedzielę 21 lipca od 17:30. Pięknie się polecamy. Dzisiaj jeszcze oczywiście w planie magazyn Auto Moto Pyrlandia. To już niebawem, a my pięknie się już do studia kłaniamy. Audycję w sportowym rytmie zrealizował Paweł Kwiatkowski. Przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy.
Partnerem magazynu Automoto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Auto Moto Pyrlandia.
Co dwa tygodnie w niedzielę po godzinie 19:30.
Kolejne wydanie magazynu Automoto Pyrlandia na antenie Polskiego Radia Poznań. Rozpoczynamy od zaproszenia na najbliższy weekend. Znowu będą wielkie emocje następnej rundy wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski na torze Poznań. Naszym rozmówcą prezes Automobil Klubu Wielkopolski, pan Bartosz Bieliński. Ta rywalizacja w tym roku, jeśli chodzi o polskich kierowców, jest naprawdę znakomita.
Już możemy powiedzieć, że emocje będą na pewno do ostatniej rundy. Tu walka o tytuły będzie się toczyła między, mogę powiedzieć śmiało, wszystkimi kierowcami w każdej klasie, więc każdy ma szansę na zdobycie tytułu.
Jeżeli chodzi o tę ostatnią eliminację, którą niedawno gościliśmy, także oczywiście na torze Poznań, no to była też towarzysząca dosyć różna pogoda, bo najpierw wyścigi w trakcie upału, później wiatr, później trochę opadów deszczu, a kierowcy mimo to dawali radę. Fantastyczna na przykład rywalizacja w klasie D4 GTC, gdzie powiększa tę swoją przewagę Tomasz Magdziarz. W klasie D4 3500 dwa zwycięstwa znanego kiedyś z kartingu Jana Antoszewskiego. Także interesująca rywalizacja i zacięta w klasie D4 1600, kiedy dwukrotnie na pierwsze miejsce finiszował Jakub Szablewski, ale w trzecim wyścigu wygrał Antoni Derebecki, czyli jest taki prawdziwy wyścigowy miks.
Tak jest, wszystkiego możemy się spodziewać. Pogoda też trochę krzyżuje plany, ale to też wzmaga emocje sportowe. Tu zawodnicy musieli dobierać opony w sposób odpowiedni, w odpowiednim momencie. Ustawienia samochodów też odpowiednie musiały być zgodnie z zaleceniami mechaników i inżynierów. Więc tutaj emocje nie tylko te sportowe na torze, ale też te niesportowe w boksach. Więc tu naprawdę wszystko było razem bardzo fajne, bardzo świetne.
Właśnie podczas tej drugiej rundy mówiliśmy już o tych mocniejszych klasach. W klasie 2 RN2 znakomicie rozpoczął tę rundę Łukasz Lewandowski. Wygrał pierwszy wyścig, ale później dwa kolejne dla Radosława Kierznowskiego. Interesująco także w klasie Maluch Trophy. Tam kroczą dosyć zdecydowanie po prymat Jacek Chojnacki w klasie 4-0 oraz Oskar Klimek w klasie 4-2. A w klasie E1 Gokart Super Escape swoją zwycięską pasę podczas tej drugiej rundy podtrzymał Adam Neumann. Zatem też niektórzy ustabilizowali tę swoją formę.
Wspomniany Jacek Chojnacki, który no jest weteranem i takim guru samochodów Maluch Trophy, pokazuje, że jednak mimo swoich lat potrafi pokazać młodzieży, że to jednak on jest królem Malucha, Fiata 126P.
Jeśli chodzi o te znowu silniejsze, do nich wracające klasa 318 jest KP.pl. Tam totalna różnorodność, bo jeden z wyścigów drugiej rundy wygrał Piotr Imbierowicz, potem Artur Lempert, potem Marcin Lempert. Ciekawie także w wyścigach endurance, tych długodystansowych. Bardzo często finiszowali na pierwszym miejscu Jakub Dwernicki i Tomasz Magdziarz, ale tym razem Janusz Szymański i Dan Arrow. Też nie ma nudy.
Też nie ma nudy w klasie BMW. To jest o tyle ciekawie, że podczas kolejnych wyścigów odwracamy kolejności i tutaj każdy ma szansę na wywalczenie pudła. Zawodnik, który w pierwszym wyścigu był 10, 7, 8, może się okazać, że w drugim wyścigu będzie pierwszy. Co do wyścigu endurance, rzeczywiście Tomek Magdziarz potwierdza swoją klasę, ale depczą mu po piętach też inni. I Janusz Szymański, rodzina Zagórskich, naprawdę jest ciekawie.
Tym bardziej gorąco zapraszamy na ten najbliższy wyścigowy weekend. Wszystko zaczyna się już w piątek 19 lipca.
Tak, już w piątek zapraszamy od godziny 14. Zaczynają się kwalifikacje do wyścigów, które będą odbywały się w sobotę i zaczynamy od maluchów, a kończymy na kwalifikacji do wyścigu endurance. W sobotę zaczynamy wyścigami od godziny 9 do godziny 17 i niedziela podobnie od 9 do 17 wielkie ściganie na torze Poznań. Tutaj dodatkowo oprócz tych naszej rywalizacji w USMP będziemy gościć puchar Swift Cup Europe samochodów marki Suzuki. Jest to węgierska seria międzynarodowa, gdzie też również startują Polacy i też tam odnoszą sukcesy. Zapraszam raz jeszcze na wyścigowe samochodowe Mistrzostwa Polski na Tor Poznań od piątku do niedzieli i dodam, że mistrzostwa te są objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Automotopyrlandia na antenie Radia Poznań.
Ten najbliższy weekend to nie tylko emocje kolejnej rundy wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski na torze Poznań, ale także imprezy bardziej dostępne dla tych, którzy robią motoryzacyjną turystykę. Między innymi impreza z dużą już tradycją organizowana przez delegaturę AW w Mosinie, ale o szczegółach opowie nam pani dyrektor Justyna Wybieralska z biura zarządu AW Poznań.
Mowa mianowicie o rajdzie Świętego Krzysztofa. Jest to impreza stricte dla miłośników poznawania piękna regionu, bo jest to rajd samochodowy, turystyczny. Impreza ta odbędzie się w niedzielę, 21 lipca. Organizatorem tej imprezy jest delegatura Automobil Klubu Wielkopolski w Mosinie. Z informacji, które posiadam, jej komandor Norbert Frydrychowicz już pracuje nad trasą, która na razie jest owiana tajemnicą, więc nie jestem w stanie zdradzić szczegółów, ale wiem, że start do rajdu odbędzie się w Mosinie przy ulicy Farbiarskiej, natomiast meta i baza zlokalizowana będzie na terenie strzelnicy Bractwa Kurkowego w Ludwikowie.
Między 11 a 17 w niedzielę 21 lipca to wszystko się będzie rozstrzygać. Jeżeli ktoś chciałby się zgłosić tak last minute, to oczywiście polecamy stronę Automobil Klubu.
Jak najbardziej, można się cały czas do imprezy zgłaszać, więc zachęcamy. Szczegóły na stronie Automobil Klubu Wielkopolski www.aw.poznań.pl.
Skoro mówiliśmy o takich imprezach kultowych, zapraszając na rajd Świętego Krzysztofa, to co dostrzegłem także na waszym oficjalnym oświadczeniu, pewne imprezy z ogromną tradycją w tym roku nie będzie.
No rzeczywiście zmuszeni byliśmy odwołać 51. Poznański Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych ze względu na zbyt małą liczbę uczestników zgłoszonych do tego rajdu. Impreza z racji tego, że jest imprezą kilkudniową, wymagała tego, że choć zaplanowana była na wrzesień, to jednak zgłoszenia już musieliśmy zamykać, żeby mieć możliwość przygotowywania tej imprezy. Nie udało się zebrać wymaganej liczby uczestników i zmuszeni byliśmy odstąpić od organizacji w tym roku, ale mam nadzieję, że rajd ten wróci jeszcze w przyszłości.
Automotopyrlandia na antenie Radia Poznań.
W magazynach Automotopyrlandia na antenie Radia Poznań przyglądamy się także rozwijającej się niesamowicie karierze znakomitego kierowcy wyścigowego, mistrza Europy w rallycrossie w sezonu 2023, Damian Litwinowicz. Damian wystartował sezon 2024, jest już zupełnie innym autem, w innej klasie i znowu zaczęło się nieźle.
Tak, zaczęło się niesamowicie. Nigdy się nie spodziewałem, że taki debiut właśnie będę miał w tej najwyższej klasie w Mistrzostwach Europy. Trzecie miejsce w szwedzkim Helies, tak naprawdę najbardziej prestiżowej rundzie rallycrossowej.
Mocniejszym zdecydowanie autem, bo jeździłeś w innej klasie, której zdobyłeś to mistrzowskie trofeum europejskie.
Tak, w Mistrzostwach Europy mamy dwie klasy, RX3 i Supercar. Teraz jeżdżę w superkarze, to są maszyny 600-konne, 1000 Nm, także naprawdę jak tym dobrze wystartujesz, to można nawet zrobić 1,7 do setki, także niesamowite maszyny.
Trochę nie spodziewałeś się, że pójdzie tak dobrze, że od razu będzie podium, bo wiadomo, że po tej przesiadce, tak to nazwijmy, no, mogło być różnie.
Tak, mogło być różnie, chociaż bardzo dużo testowaliśmy, byłem przygotowany do tego starcia, ale takim moje małe marzenie było dotarcie do finału tej pierwszej szóstki, a skończyło się jeszcze lepiej.
I podobno jeździłeś i w słońcu, i w wielkiej ulewie na takiej mazi, bo każdy wyścigowy dzień był inny.
Tak, zupełnie inny. W sobota była słoneczna, nie było ciepło, ale była słoneczna, a niedziela kompletna ulewa, kompletny deszcz, kompletna maź i niesamowicie ciężkie warunki. Nigdy w takim czymś nie jeździłem, no ale miałem chłodną głowę i udało się naprawdę wyrwać super wynik.
Kiedy najbliższe starty, ile tych rund w sumie musisz zaliczyć?
Mamy 5 rund w sezonie. Najbliższa runda na węgierskim torze Nirad koło Balatonu 26 i 27 lipca.
Automotopyrlandia na antenie Radia Poznań.
W okresie wakacyjnym staramy się w magazynie Auto Moto Prylandia porozmawiać także sporo o takiej turystyce motoryzacyjnej. Specjalista do spraw turystyki w Automobil Klubie Wielkopolski, pan Grzegorz Rybak. No to porozmawiajmy o tym, bo to jest też częsty obrazek. Karawanik. To raz jeszcze przypomnijmy, o co tutaj chodzi i czy to jest obecnie popularne, jeśli chodzi także o działalność AW.
No, karawanik stał się bardzo popularny pandemii, ponieważ nie można było mieszkać w hotelach. Każdy, kto miał przyczepy, to mógł wyjeżdżać. No i z siłą rzeczy w Automobil Klubie też jest popularny. Komisja Karawaninku zrzesza około 60 członków.
Jak się zgłaszają na przykład ludzie, którzy chcą w tej komisji działać, uczestniczyć w organizowanych przez was imprezach, to jakie pan wyczuwa takie motywacje?
Karawaning stwarza jakby wolność, ponieważ można jechać, gdzie się chce i często bez rezerwowania wcześniej. Pomysł powstaje, powiedzmy, z dnia na dzień. Właśnie wróciłem z takich 3-tygodniowych wakacji po Słowenii i Włoszech i tak to właśnie się odbywało, że główny plan był jakby zarysowany, natomiast konkrety powstawały wieczorem i rano się jechało w jakieś konkretne miejsce.
To brzmi jak fantastyczna przygoda i wy tych przygód nie unikacie. Kolejną imprezę tym razem planujecie gdzieś tutaj z Wielkopolski wywędrować na Mazury?
Konkretnie na Pojezierze Augustowskie, miejscowość Przewięź. Tam mamy zlot tak zwany wakacyjny, raz w roku, dłuższy trochę, to będzie około tygodnia. Program jest ciekawy, ponieważ w programie są wycieczki rowerowe, wycieczki piesze, wycieczka autokarowa do Kowna i też zwiedzanie Augustowa i Sejn.
Czyli program wygląda bogato. To jest oczywiście przełom lipca i sierpnia, jeśli chodzi o tę waszą imprezę. Ale jeszcze dopytam na koniec naszej rozmowy tak trochę poważniej. Nie tylko w kontekście może karawaningu, ale także innych lubiących podróżować i poruszających się samochodami na swoje wakacje. Trzeba brać pod uwagę warunki bezpieczeństwa, prawda? Bo wiemy, jaką mamy ostatnio zmienną pogodę w Polsce na przykład. Warto o tym pamiętać.
Warunki pogodowe mają wpływ na sytuację na drodze. W razie deszczu to już są ekstremalne warunki. Natomiast w czasie upałów w tej chwili każdy prawie samochód ma klimatyzację, więc to trochę ułatwia. Jadąc daleko trzeba robić przerwy mniej więcej co 2 godziny chociażby. To dla bezpieczeństwa jest bardzo ważne.
W tej sytuacji podczas wakacyjnych wojaży wszystkim życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi. A nasz następny magazyn za 2 tygodnie. Dziś za uwagę dziękuję, Krzysztof Ratajczak. Do usłyszenia.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Auto Moto Pyrlandia.
Co 2 tygodnie w niedzielę po godzinie 19:30.
Partnerem magazynu Automoto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.